takiej jednoznacznego stanowiska. Społeczeństwa wszystkich państw powinny to robić. To nie tylko my Polacy. My też oczywiście. Bo my jednak mamy coś takiego w sobie, że my lubimy być wolnymi ludźmi. Ale zobaczcie państwo, jak ta manipulacja, która zaczęła wpływać na to społeczeństwo, to w zasadzie tam, gdzie są zdrowe jeszcze takie grupy ludzi, to są te grupy, które niekoniecznie codziennie siedzą na kanapie i oglądają telewizję TVN, czy tam inną, czy Polsaty, czy jakiekolwiek, czy jakieś tam te nawet piorące mózgi. To ci ludzie mają jeszcze jakiś zdrowy osąd i oni nawet choćby nie mieli wiedzy, to oni intuicyjnie wyczuwają to, że to jest złe, że to nie prowadzi do dobrego. On jeszcze nawet dokładnie nie jest w stanie tego przetrwać, ale on już wie, że to nie może być. A ci ludzie, którzy są podatni codziennie na tego typu manipulacje, one są w różnych formach prowadzone i to tam na imprezach młodzieżowych, w samej kulturze tej, która w tej chwili funkcjonuje. No właściwie wszędzie, gdzie człowiek się obejrzy. Bo wszystko jest z pieniądzem, wszystko jest skomercjalizowane, a ty jesteś tylko przedmiotem, który masz to kupować. Dla mojej korzyści, tak mówią korporacje.
Czyli ogromny apel, byśmy jako ludzie byli humanitarni, czyli stawali się osobami myślącymi, umiejącymi oceniać rzeczywistość i mieć wpływ na tę rzeczywistość. Jak pani mecenas wspominała, te osoby, które tak nieświadomie służą temu systemowi, który nie jest bezosobowy, bo nie ma systemu bez człowieka.
No oczywiście.
Za wszystkim, co tworzone jest na tym świecie i mówimy mówimy rynek, czy mówimy komunizm, czy liberalizm. Za tym wszystkim stoi konkretny człowiek ze swoją myślą, ze swoimi postawami, ze swoimi też wyborami. O tych nieświadomych, to wspomniałem sobie takie dzieło Karola Wojtyły, Profile Cyrenejczyka, gdy ta nieświadomość i pytanie, które powinno towarzyszyć człowiekowi, umieszcza w takim profilu człowieka będącego robotnikiem w fabryce broni. On nic złego nie robi, bo tylko jakąś tam właśnie część tworzy. On nie wszczyna wojen, nie wpływa na losy świata, no ale rzeczywiście w pewnej chwili dochodzi do niego ta świadomość, że no właśnie może w tym jest problem, że nie wpływam, a powinienem być tym, który wpływa na losy świata i nie jest bez znaczenia to, co robimy, kogo popieramy i jakich dokonujemy wyborów. Pani mecenas Elżbieta Barys, jest z nami pan Cezary Burzyński. No i tutaj prosimy o też wypowiedź będącą oceną rzeczywistości, w której żyjemy, poruszamy się na co dzień.
Szczęść Boże, jeszcze raz się przywitam, bo chciałbym bardzo wszystkim słuchaczom i ojcu powiedzieć, że te dwa słowa, szczęść Boże, to w mojej pracy w zakładach górniczych Rudna i nie tylko, wśród wszystkich górników są pozdrowieniem, tak na powitanie, jak i na zakończenie spotkania. Tak kiedy mówimy przez telefon, kiedy dzwonimy za pomocą, kiedy rozmawiamy normalnie, zawsze pozdrawiamy się w ten sposób, szczęść Boże. Jeśli zaś chodzi o te sprawy takie, które dzisiaj poruszamy, to ja się całkowicie z panią mecenas zgadzam. Ja pracuję na nieco innym gruncie, bo w środowisku robotniczym i powiem tak, że nam dają wolną rękę, tylko bardzo chcą, żeby ta ręka była w trybach. Wolna, ale w trybach. Dają nam przepisy, każą nam je przestrzegać. Kiedy zjeżdżamy na dół pod ziemię, kiedy już pracujemy, robią wszystko, żeby te przepisy łamać, bo liczy się produkcja. Produkcja jest najważniejsza. Ktoś musi za to później u góry brać wielkie pieniądze. Musi handlować miedzią. Człowiek się nie liczy. Człowiek, tak jak pani poseł powiedziała, pani mecenas Elżbieta, jest narzędziem w rękach, ja nie wiem kogo, ale dla mnie jakichś czarnych sił. Dzięki Bogu, gdzieś nad nami są dobre anioły. Jest świetna stacja, w której dzisiaj jestem przed Państwem mogę wystąpić. Jest świetna telewizja Trwam, która jest atakowana z każdej strony. Wszędzie nam mówią, przepraszam, że można nam wolno myśleć, można nam o wszystkim myśleć, że żyjemy w kraju demokracji, ale nawet nam nie pozwolą posłuchać telewizji Trwam, pooglądać.
No jest jeszcze jedno pytanie, panie Cezary, tak wsłuchując się w głos pani mecenas, która była i w randze ministra, i była posłanką, i też w głos robotnika, przypomniałem sobie te przecież wielkie manifestacje o dostęp do wolności prasy, wolności mediów, o wolność słowa. Walczyliśmy i bardzo się cieszę, że pan zdecydował się usiąść w tym studiu, bo czasem wiele osób do nas telefonuje w anonimowości, pozostając tylko i wyłącznie ze swoim imieniem, regionem, z którego telefonują, i tak może do nas każdy zadzwonić, ale w tym dostępie do mediów może przyjść człowiek, który jako robotnik ma swoje doświadczenie i kieruje apel, aby przestał być traktowany jako przedmiot, czyli narzędzie produkujące zyski dla przedsiębiorstwa, z którego będący u szczytu biorą duże, duże pieniądze. Procesy dehumanizacji polityki społecznej w Polsce. Zapraszam Państwa do współtworzenia naszego spotkania. Telefony do studia 56 655 23 55 to telefon dla słuchaczy Polski Północnej, Polska Południowa 56 655 23 56, telefony sieci w naszej rodzinie 536 600 100 lub 536 600 200, zagranica 48 56 655 23 33 lub 23 66, ze Stanów Zjednoczonych i Kanady 011 48 56 to numer kierunkowy do Torunia. Radio Maryja, halo.
Halo, dobry wieczór, raczej nie będzie pochwalony Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Chciałbym, tak przysłuchuję się tej rozmowie tutaj, rozmowie dokończonej. Bardzo mi się podoba ten program, ta audycja.
Proszę o przedstawienie się.
Grzegorz Świętochowicz. Chciałbym zareklamować super film dostępny w internecie właśnie o całym tym problemie, tym procesie, który nam tutaj podają te środowiska masońskie w ogóle. Chodzi o cały system, tak jak to można powiedzieć, uciekło mi to słowo. Doktora Radha, niemieckiego uczonego, który przedstawia historię od 1923 roku do chwili obecnej. Jest on, ten program dostępny na YouTubie, w Google'ach, sobie można wpisać kartel chemiczno-farmaceutyczny, i jak się to wpisze, wyjdzie super film. 43 minuty trwa. Cała historia w ogóle od właśnie czasów przedwojennych do chwili obecnej, do GMO głównie, bo to jest teraz główny problem. Jak to wszystko działa? Jest to wszystko przedstawione, bo to właśnie, co jest w audycji, jest fajnie przedstawione. Tam to widać na filmie. To jest film dokumentalny ze zdjęciami, z prezentacją. Taki w miarę wyraźny ten film jest, to jest kopia jakaś tam. I super idzie się rzeczy dowiedzieć. Właśnie tu, słuchając tej audycji, połączyłem sobie jedno z drugim i to idealnie pasuje.
Dziękuję panie Grzegorzu za telefon, dziękuję za te informacje. I za to, że nasze tutaj rozważania poparte są kolejnym przykładem. Szczerze powiem, nie oglądałem tego filmu, ale można się domyślić na podstawie wielu informacji, które już posiadamy, że przemysł farmaceutyczny nie ma leczyć człowieka, tylko ma się dobrze utrzymywać, czyli przenosić zyski. To jedna z tez, którą nie tak dawno usłyszałem.
A czasami niekoniecznie leczyć, bo może również zabijać. Niestety takie się fakty zdarzają i teraz coraz częściej, bo jeżeli chodzi o to testowanie tego leku, ono jest coraz krótsze i się testuje po prostu na ludzie. A jak mu zaszkodzi, to trudno się mówi, nie będzie go za chwilę. Ale jeszcze jest jedna taka dziedzina, o której nie powiedziałam wcześniej, to jest ta geoinżynieria. Czyli to jest następny szeroki bardzo problem, ale to już bym prosiła, żeby kiedyś profesor Szyszko na ten temat powiedział, bo on jest specjalistą w tej sprawie. Ale ja tylko powiem, że w styczniu ubiegłego roku odbyła się konferencja na ten temat. To także chodzi właśnie o chemię tu w Polsce, we Wrocławiu, międzynarodowa. I tam naukowcy, bo ja słuchałam kilka wykładów z tej całej konferencji, to muszę powiedzieć, że nasi naukowcy głośno krzyczeli, co nam rozpylacie na niebie. Się okazuje, proszę Państwa, że rozpylane są pyły aluminium, które mają odbijać przedostawanie się CO2, ale nikt nie sprawdza jeszcze tego, jak to jest szkodliwe dla ludzi, ponieważ te cząstki aluminium znajdują się we wodzie, w glebie, w różnych innych miejscach i ludzie zaczynają już też alarmować na ten temat, co to właściwie jest i o co chodzi. Ale proszę Państwa, to oni założyli, że trzeba ludzi stale czymś straszyć. Ludzi straszyć i to się wymyśla. Albo globalne ocieplenie, albo organizuje się odpowiedni kryzys, prawda, żeby straszyć ludzi, żeby wykorzystywać, żeby okradać państwa, żeby pozbawiać ich suwerenności, bo proszę zobaczyć, przepraszam bardzo, czy ten Międzynarodowy Fundusz Walutowy, czy ewentualnie Bank Europejski, czy oni nie wiedzieli, jaka jest sytuacja Grecji? Wiedzieli. No to jeżeli wiedzieli, to czy jakikolwiek człowiek, który wie, że ktoś mu nie zwróci tych pieniędzy, bo ich nie ma, to będzie mu nadal pożyczał. Robi to w jakimś celu. I trzeba wyciągnąć wniosek. W jakim celu to jest robione? Otóż w tym celu, żeby pozbawić suwerenności to państwo. Żeby można było potem wsadzić jakiegoś komisarza, który będzie tym państwem zarządzał. No to są wszystko te metody. Ja już kiedyś przy okazji innej audycji mówiłam, jak to się dzieje w ekonomii w poszczególnych państwach. Już nie chciałabym do tego wracać, bo tam było dosyć szeroko i taka była analiza w każdym państwie. Natomiast tutaj teraz mamy ten przykład Grecji, no to przecież jak to jest? No, pożycza się tyle pieniędzy, które się wie, że nie będzie zwrócone, po to tylko potem, żeby móc to państwo w jakiś sposób zupełnie pozbawić swojej suwerenności. I ono jest pozbawione. Bez względu na to, czy ono się nazywa jeszcze Grecja, ale to, że można wpływać na to, żeby ludziom ograniczać pensje, ograniczać im możliwość życia. I ja na przykład nie mogę się zgodzić, jak my mówimy, czasami politycy nawet mówią, że my płacimy na Grecję. My nie płacimy na Grecję i my nie płacimy tym ludziom, tylko my płacimy bankom. Bankom zachodnim, które wykupywały, żeby ich uzależnić, wykupywały ich obligacje. I te pieniądze nie idą do Grecji, tylko idą do tych banków. Poprzez Międzynarodowy Fundusz Walutowy, czyli to, co z naszych rezerw, te 6 miliardów euro, które poszło do Międzynarodowego Funduszu Walutowego, to ono nie idzie do Grecji, ono idzie do banków.
10%.
Tak, 0,1%, pożyczone na 0,1%. No chcielibyśmy takie kredyty w Polsce i nasi przedsiębiorcy również mieć, prawda? Jeżeli my pożyczamy 6 miliardów euro na 0,1%, przy czym prezes Narodowego Banku Polskiego, pan Marek Belka, mówi, że to jeszcze niekoniecznie będzie te 0,1, może być mniej, czyli może być 0.
Kolejny telefon, bardzo proszę, Radio Maryja, halo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Zygmunt, województwo mazowieckie. Przysłuchuję się, pozdrawiam panią mecenas i ojca prowadzącego. Przysłuchuję się tej audycji i zastanawiam się, co to dalej będzie. Wszędzie systemy, doktryny, gdzie w końcu jest człowiek. I myślę, że trudno jest żyć w państwie, gdzie złodziej goni złodzieja, aferzystę, a gdy go dogoni, to razem uciekają i robią interesy. Tu w państwie, gdzie lisa nominuje się do pilnowania kurnika. Na każdym kroku kłamstwa, PR, oszustwa. No i... Ale myślę, że z tą wolnością ciężko nam będzie, ale wolnymi ludźmi nie będziemy, jeśli nie będzie wolnych wyborów. A wolne wybory będą tylko wtedy, kiedy osoba publiczna nie będzie ukrywała się za parawanem danych osobowych, za parawanem ochrony danych osobowych. Przepraszam, stremowany jestem, ale będę kontynuował dalej. Chociaż taką ustawę o ochronie danych osobowych mamy i ten Sejm na pewno jej nie zmieni, to nic nie stoi na przeszkodzie, żeby nasi posłowie, którzy są i czują się Polakami z dziada, pradziada, ujawnili swoje dane osobowe, że są Polakami czystej krwi. Wtedy my, Polacy, ci, co nie chodzą na wybory, na pewno pójdą i zagłosują na tych ludzi. A jeśli tak nie będzie, to wydaje mi się, że chyba i ja ostatni raz byłem i uczestniczyłem w tej farsie. Bóg zapłać za uwagę.
Wie pan.
Ja bym chciał tutaj zwrócić się kilka słów, powiedzieć do tego pana ostatniego przedmówcy mojego, słuchacza. No wie pan co? Dobrze też by było, żeby niektórzy posłowie nie ukrywali się za immunitetami, to też jest ważne, a pana zachęcam, żeby pan nie składał takich deklaracji, że pan ostatni raz był w wyborach, bo być może w panu jest nadzieja. Pana obowiązkiem, jako prawdziwego Polaka, jest dać przykład młodszym, bo słyszę po głosie, że pan ma więcej niż 25 lat. I myślę, że po dzisiejszej audycji pan po prostu przemyśli to wszystko i w następnych wyborach zaprosi pan kilka osób.
Ja myślę, proszę państwa, że jak rzeczywiście ludzie, którzy chcą być wolni, wyrażą swój sprzeciw, to wyłoni się jakaś grupa ludzi sensownych, którym będzie zależeć nie tylko na swoich zyskach, ale także na innych. I być może wtedy zmieni się również system wyborczy, bo ludzie na świecie dochodzą już nawet do tego, że trzeba pójść w kierunku demokracji bezpośredniej. Demokracji bezpośredniej. I ona to nie jest wcale zły pomysł. Najpierw może mieć to wpływ na miasto, na gminę, na różne inne, a potem możemy to w jakiś sposób rozszerzać. Jak tam się wyłoni ludzi, którzy będą odpowiednio zarządzać, oni mogą iść wyżej, mogą być reprezentantami w innych instytucjach tych narodowych. Bo rzeczywiście, jak patrzymy na to wszystko, co się dzieje za przyzwoleniem różnych ludzi, no to się zastanawiamy, co się takiego zdarzyło. Ale oczywiście wszystkie te systemy wyborcze, sposób liczenia, różne przede wszystkim działanie służb przed wyborami. Dzisiaj mówimy już o międzynarodówce służb, która wspólnie z tymi działającymi, bo przecież we władzy, proszę państwa, to nie jest tak, że tylko to się dzieje w Polsce, ale dzieje to się na całym świecie. To nie możemy powiedzieć, że władza państwa niemieckiego, państwa polskiego, państwa szwedzkiego, hiszpańskiego, włoskiego, greckiego i innego, to wszystko jest przeciw swojemu narodowi. Jeżeli tak jest, a jest, bo widzimy po działaniach, No czyli oni są w tej rodzinie braci i sióstr z tych lóż, którzy wykonują te zadania dla nich, bo nie ma innego rozwiązania. Inaczej być nie może. No dzisiaj premier Włoch no oficjalnie chodzi we fartuszku jako mason i on w ogóle tego nie ukrywa. Także, że to są, Genscher też był masonem, prawda? No to są fakty i to są fakty historyczne zebrane i o tym wiadomo, to no oni są w ich rejestrach tych lóż, czyli widzimy, że to jest wszystko w rodzinie, a jak się znajdzie taki, który nie bardzo się orientuje, to on jest wciągany właśnie przez ten system harmonizacji prawa do tego funkcjonowania. A nieraz chce zyskać coś, albo jego próżność jest taka, że musi zaspokoić swoją próżność. Nieraz robi to z próżności, nie zdając sobie sprawy, jaką krzywdę wyrządza ludziom. Nieraz on sobie nie, a nieraz sobie zdaje i robi to rozmyślnie, jeżeli jest ich członkiem, bo wtedy on ma cel i do tego celu zmierza. Ale niestety my nie możemy składać broni, proszę pana, i mówić, że my nie będziemy głosować, że my nie będziemy tego robić, no bo o to chodzi, im o to chodzi, żebyśmy my byli, siedzieli cicho, robili to, co nam każą, brali ochłapy, nie leczyli się, nie, jak najszybciej, żebyśmy z tego świata schodzili, żeby już nie było problemu z nami, bo jest nas o 2/3 za dużo, jak to mówią ONZ-owskie organizacje. Czyli,
ale nie tylko nas Polaków, tylko...
Nie, w ogóle populacji świata. Chodzi o populację świata. No to proszę sobie wyobrazić, jakie to są liczby. Nawet jest wyznaczone, że codziennie powinno ginąć 350 tysięcy ludzi na świecie. Wtedy byłoby dobrze, szybciej by doszli do tej liczby. Codziennie, to są nawet takie wyliczenia, żeby codziennie ginęło 350 tysięcy ludzi.
Dlatego proszę, przymyka się też oczy na prześladowanie chrześcijan, którzy giną.
Ale oczywiście, i skłócanie właśnie tych religii, przecież to jest wszystko podburzanie, to jest wszystko ich działanie. Ja rozmawiałam z ojcem Palotynem, który... był w Boliwii bodajże, no to on opowiadał, jak on to widział, co tam się działo, prawda? On opowiadał, kto to robił i potem mówił, że na tle właśnie wyszedł mason i powiedział, że sprawa jest załatwiona na tle krajobrazu Boliwii. Także, a Rwanda to samo, prawda? Przecież to była dokładnie taka sama sytuacja. To też rozmawiałam z ojcem, który jest na misji tam w Rwandzie. To mi opowiadał, jak tam jest takie piękne jezioro, to jezioro było pełne krwi. Ono było czerwone od krwi ludzkiej. To są obrazy straszne, no ale to ich nie... To tak ma być. Po prostu ci ludzie mają schodzić z tego świata, bo oni są niepotrzebni. Oni twierdzą, że my jesteśmy zagrożeniem dla planety. Taka liczba ludzi i dla nich w konsekwencji, prawda? No bo oni też na tej planecie żyją. No więc trzeba tą populację...
Za dużo dwutlenku węgla wydychamy.
Tak, dokładnie. To trzeba populację zmniejszyć. No i potem się wymyśla różne tego typu strachy, żeby można było jeszcze bardziej tych ludzi pogrążać właśnie albo w tym wyścigu szczurów, albo w takiej zupełnej maraźmie takim, żeby oni w ten sposób i żeby nie sprzeciwiali się temu.
Odbierzemy jeszcze kolejny telefon i do głosu pana Zygmunta jeszcze jedno odniesienie.
I Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Bardzo serdecznie witam ojca, osoby w studio, a dzwoni Joanna z Warszawy. Przysłuchuję się oczywiście tej bardzo ciekawej rozmowie, ale równocześnie chcę powiedzieć, że przez te wszystkie dni patrzę na to, co się dzieje w tych obradach w Sejmie, w obronie z jednej strony Radia Maryja, a z drugiej strony napaść, po prostu okropna napaść, bo to inaczej nie można nazywać. Człowiek patrzy na to, jakby w ogóle nie był na tym świecie. Czy to są Polacy, którzy w ten sposób się zachowują? No i oczywiście tutaj co słyszę, że to nie tylko w Polsce się tak dzieje, ale też w innych krajach. Ale my Jednak musimy przede wszystkim widzieć to, co mamy najbliżej. Oczywiście nie zamykać oczu na to, co się dzieje w całym świecie, bo nie można nie widzieć tego, ale pierwszą sprawą jest Bóg, honor i ojczyzna. I mamy do kogo się odwoływać. Mamy wspaniałych ludzi, wspaniałych patriotów w historii naszego narodu i powinniśmy w tej chwili w jakiś ponaglający sposób wrócić do tego patriotyzmu. Ja wielokrotnie mówiłam o Nieboskiej Komedii Zygmunta Krasińskiego. Tam jest powiedziane, kto nas przede wszystkim mordował przez wiele lat i kto nas dalej morduje. I sprawa walki z chrześcijaństwem jest tam bardzo obrazowo przedstawiona. Zachęcam bardzo do tej lektury, której nigdy nie mogłam się doczekać, ucząc w języka polskiego w szkole średniej. Nawet w lekturach uzupełniających rzadko się ta pozycja pojawiała. Co świadczy o tym, jak daleko odeszliśmy od patriotyzmu. Ja bardzo serdecznie pozdrawiam tych wszystkich wielkich ludzi. Ja mówię to z całą odpowiedzialnością, którzy w tej chwili walczą o wolną Polskę. To jest właśnie ta grupa, która przeciwstawia się tym obłąkańcom. I bardzo wam wszystkim życzę zdrowia przede wszystkim, bo wytrzymać w takiej sytuacji godzinę czy dwie, to jest naprawdę wielkie bohaterstwo. Jesteśmy przy was sercem i modlitwą. Drogi ojcze Tadeuszu, wszyscy ojcowie i ludzie świeccy, jesteśmy z wami w waszym cierpieniu i w waszych prześladowaniach. To, co oni dzisiaj robili, nawet z ojcem Tadeuszem, patrzyłam na jego umęczoną twarz, przerażoną twarz, na twarze wszystkich ojców, którzy tam byli. Ojciec Jan Król, ojciec Grzegorz, ci ludzie, co musieli przeżywać. Oni przecież mają w rękach swoich Radio Maryja, które jest darem Boga. Z Niego płynie, dlatego siła, moc i zwycięstwo nasze będzie. Bo to jest z rąk Boga dane, Radio Maryja. Przecież w tej sytuacji bez Boga nie ma w ogóle życia. Bez Boga nie ma ani do proga. Moja babcia nam ciągle to mówiła. Pamiętaj, trzymaj się za rękę Boga, jak szłam do szkoły, do gimnazjum, bo bez Boga ani do proga. Więc musimy dążyć do jedności w Chrystusie. Ja mówię tutaj nie tylko od siebie. Ja jestem zdopingowana tutaj przez grupę Polaków, Solidarności, ale w ogóle Polaków dobrych z Lublina i z Warszawy. I dziękuję raz jeszcze wam wszystkim, kochani, którzy wiecie, kim jest, jakim skarbem od Boga jest nasza ojczyzna. Nie damy jej wyrwać z rąk nam. Musimy nawet do krwi pójść, na krew pójść, a nie możemy ojczyzny stracić. Zwłaszcza ci ludzie, którzy przeżyli okupację jedną i okupację drugą. A były dwie okupacje. Ja w Lubelskim widziałam, co robili Niemcy, ale też widziałam, co robili bolszewicy. Szczęść Boże, Bóg zapłać.
Bóg zapłać.
Boże. No taka jest prawda i właściwie nic dodać, nic ująć do tego. No, człowiek jest stworzony przez Boga i jest obowiązany też do tego, żeby tak postępować w życiu i także bronić drugich ludzi. A rzeczywistość, jaka jest, to wszyscy widzimy, nawet na gruncie tego, co nas otacza na co dzień. Ale jeszcze chciałam wrócić do kwestii, którą pan przedtem poruszył. To do kwestii tego, że kto to, czy to jest Polak, czy nie Polak, to tam jest. No proszę państwa, no najważniejsze, że ten człowiek jest chrześcijaninem, że on się posługuje tymi wartościami, a czy on jest, bo ja też do końca, jak badam swój rodowód, to babcia ze strony ojca była Niemką. Prawda? No to czy ja jestem Niemką? Przepraszam. Ja nie jestem, ja jestem urodzona w Polsce. No ale ktoś by mógł powiedzieć, no ma niemieckie korzenie, prawda?
Pani mecenas, to są ostatnie głosy na naszej antenie, które pojawiają się, no, ludzi, którzy szukają jakiegoś dobrego rozwiązania służącego ojczyźnie i na pewno ja te osoby w jakimś wymiarze rozumiem, chociaż też apeluję do zrozumienia też naszych pewnych obaw, bo tak też państwo budował Hitler. Niemcy dla Aryjczyków.
Tak jest.
I to doprowadziło do eliminacji drugiego człowieka, czyli wystąpiło w imię obrony własnego narodu, czy no, może nie obrony, w imię rozwoju. Doprowadziło do
dominacji,
do dominacji i eksterminacji tych ludzi. Natomiast to my nie jesteśmy zwolnieni z tego, by patrzeć, czyim interesom służy dany kandydat, czy to na wójta, czy na burmistrza, czy też na parlamentarzystę, czy też senatora. Bardziej trzeba byłoby stawiać pytanie, nie jaka krew w nim płynie, tylko komu on służy, bo wiemy, że i na przestrzeni historii naszej ojczyzny, chociażby teraz wspomniałem mecenas Hambura, no, który... No, który
jest świetnym człowiekiem i broni naszych...
I broni naszych interesów i niejednokrotnie tak czynił. Możemy też popatrzeć na innych, którzy chociażby na wielu konferencjach naukowych w Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej przyjeżdżają z całego świata i oni nie są, to nie są Polacy, a jednak wypowiadają się w obronie pewnych wartości i teraz bardziej zasadne byłoby pytanie, komu dany człowiek służy, czy służy tej wizji państwa i człowieka, który został odkupiony przez Chrystusa, a wizji państwa, która nie pozbywa się krzyża, tylko na Ewangelii buduje relacje i ma taką wizję człowieka i narodu, czy służy interesom, no, tym, o których dzisiaj mówimy i o których mówił też pan Cezary, tylko zysk się liczy, wszystko można wymierzyć, zmierzyć i człowieka wepchnąć w dany system miar i wag.
Bo przecież wiecie państwo, no, oni też się posługują niekiedy takimi uniwersalnymi działaniami. I niby to, jak oni to ogłoszą, no to brzmi ładnie, prawda? Tak jak Karta Praw Człowieka. Ale jak zaczniemy czytać, to ta Karta Praw Człowieka jest przeciwko człowiekowi. I to wszystko się z zewnątrz ładnie nazywa. Ponieważ za każdym czynem, za każdą działalnością stoi człowiek. I czy on chce siać zło czy dobro, no to tak, on będzie działał. A jeżeli to jest jeszcze grupa, no to i która jest wpływową grupą, no to będzie to rozlewać nawet i globalnie na cały świat.
Pamiętam takie rozważanie niejednokrotnie czynione, że komunizm, jak również faszyzm, wykorzystywał elementy liturgiczne, elementy religijne, że te wiece, one miały w podtekście ten wymiar religijny człowieka. Natomiast gdy słyszę to, co mówi pani mecenas, to, co też niejednokrotnie było tutaj na naszych antenach powtarzane, chodzi mi o ten lęk i strach. Też spotkałem się z takim opracowaniem mówiącym, że przyglądając się rozwojowi chrześcijaństwa, że ta dobra nowina od Jezusa Chrystusa przez 12 apostołów ogarnęła cały świat, ktoś zauważył, że siłą Ewangelii nie jest prostota krzyża Chrystusowego, lecz strach przed sądem ostatecznym i strach przed Bogiem, który karze. I teraz ktoś wyciągnął ten strach i zamienił to chmurą, powiedzmy, czyli ociepleniem klimatycznym, kryzysem finansowym, że w miejsce Pana Boga po prostu dał coś innego, pomijając, biorąc pod uwagę tylko i wyłącznie powierzchownie naszą religię i naszą tradycję.
No bo przecież patrząc na tą ich doktrynę, no to oni twierdzą, że człowiek jest Bogiem, prawda? Ten człowiek, który panuje, który ma tą wiedzę, który ma wpływ na to, co robią inni poprzez te działania, to on może stać się Bogiem. Oni po prostu w ten sposób, to jest ich rozumowanie. Także, że my musimy zawsze patrzeć, bo patrzmy na przykład teraz po tych wyborach, co się stało. Palikot był w Platformie, prawda? Czyli jedna rodzina. Nagle się odłączył, nastąpiła jakaś polaryzacja. Wystąpił i ludzie, ponieważ potrafił umiejętnie manipulować, jeżeli chodzi o tą kampanię wyborczą, ludzie uznali go, że on jest w opozycji do Platformy. A to jest jedna rodzina, proszę państwa. To jest jedna rodzina. Nie ma żadnych różnic. Żadnych różnic. Ale jak my się łapiemy na tego typu działania, to samo się dzieje w świecie, bo to nie tylko dotyczy Polski. Ale my tu mamy takie przykłady, których dotykamy codziennie, prawda? Tak jak ten. Także, że to też się dzieje na świecie. Że następuje nagle jakaś polaryzacja, która już wie, że trzeba działać w tym kierunku, żeby potem uzyskać to, co chce, prawda? I nieraz my też nie jesteśmy w stanie wyłapać takiej historii, co się dzieje bardzo często, jeżeli prześledzimy w ogóle historię różnych, światową i w różnych miejscach tej historii. Także, że tych pułapek jest tyle, że rzeczywiście niekiedy ludzie nie są w stanie tego wszystkiego wychwycić, a przy tym idzie ciągle ta infiltracja informacji.
Kolejny telefon, rozmowy niedokończone, Radio Maryja, halo?
Halo, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze Dzielica.
Teraz i zawsze.
To znaczy się powiem w ten sposób, że tutaj, że słucham audycji, słucham osób dzwoniących do radia. Mhm.
Proszę o przedstawienie się, jeżeli to jest możliwe.
Przepraszam, Michał z Lubina. I teraz chciałem powiedzieć jedną rzecz tutaj, ponieważ osoby, które dzwonią, no są starsze wiekowo, powiedzmy, ode mnie. Natomiast chciałem powiedzieć jedną rzecz, no nie tylko osoby starsze są słuchaczami Radia Maryja. Telewizję sam jeszcze nie posiadam, ponieważ powiedzmy jestem nowym narybkiem Radia Maryja. I chyba należy się wszystkim słuchaczom z mojej strony przynajmniej przeprosiny, ponieważ powiem w ten sposób. Kurtyna PR-u obecnej władzy chyba niedawno mi opadła z oczu i do tej pory byłem jednym z tych osób, które po prostu używam, znaczy przepraszam za to określenie, ale wyśmiewały się z mocherowych beretów. A w tym momencie nawet osoby w moim wieku, 36 lat, widzą, że po prostu to, co się działo w mediach poza Radiem Maryja, to po prostu jest wielka, może użyję takiego nieładnego słowa, ale ściema. Więc jeszcze raz chciałem po prostu przeprosić wszystkie osoby, może na antenie Radia Maryja mogę to zrobić, za to, że byłem jedną z tych osób, która po prostu naśmiewała się z osób, słuchaczy Radia Maryja, z tych moherowych beretów, które tak kolokwialnie określenie krąży. I chciałem powiedzieć, że jedyny tutaj pan nie wiem, niedawno powiedział, że chyba ostatni raz był na wyborach. Ja chciałem tylko zaapelować do tego pana, jeżeli słucha na tej audycji, nie możemy się poddawać, ponieważ ja też uważałem, że już nie ma znikąd jakiegoś ratunku, że już nie ma żadnej instytucji, która by walczyła o Polskę, o prawdę w tym kraju. Ale nie możemy się poddawać. Ja ze swojej strony też uważałem, że właśnie mówię, nie ma jakiegoś ratunku, nie ma już żadnej instytucji, która by po prostu walczyła o prawdę w tym kraju. Widzę, że jest to Radio Maryja, Telewizja Trwam i musimy wytrwać w walce o nasz kraj, o prawdę w tym kraju. No nie wiem, tyle mogę powiedzieć jako osoba, powiedzmy, młodsza, ale tutaj mówię, wiek nie gra roli. Musimy być silni w wierze i walczyć o nasz kraj, o prawdę w tym kraju. Dziękuję za uwagę.
Dziękuję panie Michale, pozdrawiam. Dobrej nocy z Panem Bogiem.
Dobrej nocy z Panem Bogiem.
Dziękujemy za ten głos, ale powiem panu, że takich ludzi jak pan jest więcej. A ja już takich, prawda, ludzi, którzy przejrzeli w pewnym momencie, to w swoim życiu spotkałam bardzo wielu. Także naukowców, profesorów, którzy no, byli zakochani w tym liberalizmie, w tym, w tej całej doktrynie ekonomicznej, we wszystkim. No ale niestety, żeby do człowieka dotarło pewne rzeczy, to jest potrzebny czas i masoni o tym wiedzieli. Prawda? Ci iluminaci, którzy wymyślili ten cały nowy porządek świata, oni wiedzieli, że to trzeba robić długofalowo i powoli. No my funkcjonujemy tutaj, jeżeli chodzi o odległość czasową, od 1776 bardzo krótko, prawda? Ale jednak proszę zobaczyć, za jakich wrogów się uznaje takie media, które głoszą niezależną prawdę. Za jakich wrogów, jakie różne ataki się przypuszcza, jakie prowokacje, jakie szyderstwa, no wszystko właściwie to, co jest najgorsze. I jeszcze się cieszę z jednego, proszę pana, i bardzo dobrze, bo jakby pan jest wierzący, to dobrze, bo zawsze trzeba mieć nadzieję. Ja już mam też, wie pan, swoje lata, ale ja też mam zawsze nadzieję, że się coś jeszcze uda zrobić.
Pani mecenas, chciałbym skonfrontować pewne myślenie, obserwacje własne. Pani też analizuje tę scenę polityczną i medialną bardzo długo. Wspomniała pani Janusza Palikota, który odchodzi od Platformy Obywatelskiej, wygrywa wybory. Niektórzy uważają, że prowadzony przez cudownego mistrza PR-u, jegomościa Tymochowicza, który nie wiadomo, czy jest mistrzem PR-u dlatego, że jest dobry, czy dlatego, że za nim stoją media, które jego kandydatów zawsze ukazują w dobrym świetle i w takim wymiarze i w takich porach i czasie, który jest najlepszy. Natomiast przynajmniej ja przed wyborami zaobserwowałem politykę ruchu Palikota, który szukał bardzo agresywnych, szturmowych rozwiązań politycznych, czyli nie to, o czym dzisiaj mówimy, że trzeba być cierpliwym, wytrwałym i myśleć długofalowo, i polityka społeczna to jest długofalowe działanie, i to, do czego iluminaci dochodzą, to jest od 1776 roku, czyli już po krótkich obliczeniach to jest 236 lat. I są u szczytu, dlatego pani mówi, że przyspiesza, bo jeżeli byśmy na stożku zbudowali schody, to tak. Wiemy, że już u samej góry się
krócej
to trwa. A tutaj ta propozycja takich szybkich rozwiązań, czyli postawimy szablę na sztorc, zniszczymy kler, wprowadzimy narkotyki, rozliczymy się i z Platformą, rozliczymy się i z PiS-em.
Ze wszystkim.
Że to
a na taki, końcu z wami.
A na końcu z wami.
Coście mnie wybrali.
A gdy dojdziemy do władzy, więc mamy za cel walczyć z władzą, czyli walczyć będziemy z samymi sobą. No to naiwne gadanie, to doskonale o tym wiemy.
No właśnie, i to jest taki przykład tego działania i tej kłótni w rodzinie, prawda? Ale ja mówię o tej rodzinie, gdzie są bracia i siostry z lóż maszońskich, nie o prawdziwej rodzinie, która jest podstawową komórką życia społecznego. I takie polaryzacje następują bardzo często w życiu społecznym. Proszę obserwować, że nagle ktoś staje w opozycji, mimo że to samo będzie realizował, tylko innymi formami próbuje przyciągnąć do siebie ludzi, innymi formami działania, i to właśnie tą formę działania przyjął Palikot w tej kampanii wyborczej. No i to zjednało mu jednak ludzi, ale proszę zobaczyć, że mimo, że ten wynik był dobry, bo to był trzeci wynik, jeżeli chodzi o ilość mandatów w parlamencie, to jednak po jakimś czasie nawet młodzi ludzie uznali, że to jest hipokryzja, prawda? Czyli to było wyczuwalne, bo my mamy swoje doświadczenie, różne obserwacje i to jest też, no, długość życia też powoduje, że to doświadczenie jest większe, ale także młodzi ludzie, bo oni mają coś takiego jak taki siódmy zmysł wyczuwania fałszu. I każdy fałsz w pewnym momencie on się zaczyna bardzo mocno uzewnętrzniać i tu się też uzewnętrzni, młodzież natychmiast to wyczuła, że to jest fałsz.
Pan Cezary?
Ja jeszcze chciałem dopowiedzieć taką istotną rzecz, bo pani mecenas wspomniała o tych ludobójstwach w Ruandzie, w innych krajach Trzeciego Świata, ale takim innym ludobójstwem, które nas tutaj dotyka i przyszło z Europy Zachodniej, to jest tak zwana aborcja. Dla mnie jest to zwykłe zabijanie nienarodzonych. I o dziwo, do naszego kraju, ja nie pamiętam, czy to będzie dobra nazwa, jak użyję, taki wpłynął taka barka, kontener aborcyjny, który nazywał się chyba Langenort, ale mogę mylić się, jeśli chodzi o nazwę, holenderski. I proszę zauważyć coś takiego, że dzisiaj dowiadujemy się z prawicowych czasopism, bo chyba w zeszłym tygodniu uważam, że był taki artykuł, jak to nasza jedna czołowa feministka, obecna wicemarszałek chyba Sejmu, proszę mi przypomnieć nazwisko.
No, coś nie pamiętam.
Aha. Od Palikota, tak. Dowiadujemy się, że pobiera od amerykańskich firm farmaceutycznych granty za to, że popiera aborcję, że popiera zabijanie nienarodzonych. I co ciekawego, Europa Zachodnia tak się rozpuściła w tym temacie, że dzisiaj czytamy, że oni tak, nie mają dzieci, nie mają młodych ludzi, którzy by pracowali, ściągają naszych Polaków tam, którzy... Polacy tam dzisiaj już śmiesznie zarabiają, śmiesznie niskie pieniądze, bo kiedyś ich szczuli wielkimi kwotami, wielkimi euro. Dzisiaj to naprawdę są drobne pieniądze i płacą u nich podatki. Wspierają budżet obcego innego kraju. To jest strasznie bolesne.
No, a z drugiej strony eugenika, prawda, i następne działanie, żeby jednak ograniczać populację. No to są te fałsze, które obserwujemy.
Ale jeśli mógłbym coś powiedzieć, proszę ojca.
Teraz bierzmy telefon. Aha. I prosimy bardzo, Radio Maryja.
Tu się kłania Paweł ze Schleswig-Holstein. Ja słucham was i chciałbym powiedzieć, że masoni, każdy mason idzie do piekła, bo to jest organizacja stworzona przez Lucyfera na ziemi. Każdy mason, czy to duchowny, czy to rządzi, jest przeznaczony do Lucyfera. Ja przeżyłem to na własnym życiu, gdzie mój anioł stróż polski wziął mnie do nieba i do piekła. I bardzo ostrzegam wszystkich ludzi duchownych, bo to wszystko idzie do piekła. Ja to przeżyłem i do dziś mam to wszystko przed oczami. I ostrzegam wszystkich. Każdy mason, który się zapisuje do tej organizacji, zaraz go Lucyfer wpisuje na swoją książkę. Ja to tak przeżyłem mocno, że do dzisiaj dnia Boga proszę, aby się duchowni przynajmniej obrócili i uwierzyli to, co mówią, bo tak blisko dotykają Pana Jezusa, dotykają ich, dotykają boską krew, boskiego Syna, a są w masonach i gdzie umierają, przychodzi po nich Lucyfer, to powtarzam. Druga rzecz. Kto z Polski żyje w Polsce i nie idzie na wybory, ten gotuje sobie potępienie. Tak mi anioł powiedział. Jeżeli kapłan nie udziela komunii świętej człowiekowi na kolanach, taki kapłan będzie cierpiał tak długo w czyjstwu, jak jest wychować dziecko. Drugie.
Panie Pawle.
Każdy kapłan.
Panie Pawle, dziękujemy za ten apel skierowany do wszystkich, którzy włączyli się w organizacje czy też struktury służące złemu. Pozostawiamy ich wszystkich osądowi Pana Boga, bo to Pan Bóg jest sędzią, który osądza człowieka. Nie jest nim na pewno Lucyfer czy szatan. Człowiek, który przynależy, rzecz oczywista, narażony jest na potępienie, natomiast myślę, że zbyt daleko posunięte jest to, że wszyscy. Nie odważyłbym się do wypowiedzieć takiego zdania.
No, przecież mieliśmy w historii ojca Maksymiliana Kolbe, który miał policję Maryi i modlił się za nich, bo to są w sumie biedni ludzie. Oni zostali tak omamieni, że no, że postępują źle, ale przecież za nich również się modlimy i w różańcu, prawda? I no, modlimy się.
Pan Cezary,
ja chciałem jeszcze bardzo podziękować panu Pawłowi z Morza Północnego, jak sobie przypominam. Schleswig-Holstein to jest ten land taki graniczący z Wielką Wodą w Niemczech. Chciałem też podziękować, jeśli można powiedzieć, wczorajszym tym naszym radiosłuchaczom, którzy im się udało dodzwonić, ja nie mogłem się dodzwonić, chociaż moi dwaj koledzy tutaj występowali, pan Józef Czyczerski i Kazimierz Grajcarek, obaj ze Solidarności Branżowej Górniczej. Wczoraj pani tak ładnie mówiła z Białorusi, 80-kilkuletnia, jakiś pan, nazwisko, imienia nie pamiętam, z Francji. No pięknie im dziękuję, że tutaj, proszę ojca, no cała Europa dzwoni dzisiaj.
Dokładnie tak, rozmowy niedokończone. 22:51, pani mecenas Elżbieta Barys i pan Cezary Burzyński są naszymi gośćmi. Temat, który podejmujemy, to procesy dehumanizacji polityki społecznej w Polsce. Odbierzmy kolejny telefon. Prosimy bardzo, Radio Maryja. Halo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Barbara Zubelskiego. Serdecznie kłaniam, pozdrawiam, kłaniam się gościom w studio i ojcu prowadzącemu. I chciałam powiedzieć właśnie, pani mecenas mówiła o nadziei. No ja też w sercu mam nadzieję, że kiedyś prawda i zwycięży i odzyskamy naszą Polskę. Ale rozum mówi w drugą stronę. Bo proszę zauważyć, szanowni państwo, nie wiem, czy mi się wydaje, ale mam wrażenie, jakby już ta wajcha została przestawiona. Że pan Tusk jest już po prostu na straconej pozycji i że szykują na jego miejsce, wiadomo kto szykuje. Ci, co rządzą naszym krajem, oczywiście nie Polacy, oni po prostu już szykują następcę pana Tuska po to, żeby nie dopuścić ludzi prawych do władzy. I tego się obawiam właśnie. I tak jak mówię, że w sercu mam nadzieję, ale rozum po prostu mnie ostrzega, że może być powtórka z historii. Że znowu wiadomo, kto ma media, wiadomo, jak Polacy są, przepraszam, odmóżdżeni, ale tak jest. I że znowu wyciągną coś, obrzucą błotem, jak to mówi pięknie młody poseł PO, że to jest fakt medialny. Więc czy coś jest prawdą, czy nie jest, ale skoro stało się faktem medialnym, to tak jakby było prawdą. Więc po prostu zrobią znowu coś służby i ich zwierzchnicy w Moskwie. Zrobią tak, żeby na miejsce już nie udacznika Tuska wstawić kogoś bardziej i spolegliwego, i po prostu kogoś, kto potrafi sobie poradzić z tą sytuacją i wziąć po prostu za, jak przepraszam, kolokwialnie powiem, za pysk Polaków, żeby się nie mogli podnieść. Tego się obawiam. Bardzo dziękuję za tę audycję. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy. Proszę o modlitwę za intencji Polski, w intencji Radia Maryja i telewizji TVN. W intencji wszystkich Polaków, żeby się otworzyły oczy i żebyśmy mogli odzyskać naszą ojczyznę dla nas, ludzi, o prawych sercach. Dziękuję bardzo. Pozdrawiam wszystkich i słucham dalej wspaniałej audycji. Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Wie pani, ja jednak mam nadzieję i wcale nie twierdzę, że wszyscy Polacy są odmurzeni. Często przeglądam różne fora internetowe, oczywiście te, które niosą coś za sobą, a nie tą sieczkę. I młodzież, naprawdę studenci, ludzie są doskonale zorientowani, co się dzieje. Bardzo mają taką zdrową analizę historyczną. Potrafią z tego wyciągać wnioski. No a to buduje, bo to daje nam tą siłę, jeżeli mamy tą siłę intelektualną, jeżeli mamy rozumienie. No a my róbmy, co jest możliwe. Przekonujmy ludzi, po to też między innymi są te audycje, żeby pokazać, skąd te źródła zła płyną, żebyśmy mogli temu przeciwdziałać i myślę, że jednak będzie dobrze. A taki człowiek, który jest ustawiany, bo oczywiście ma pani rację, że to są całe przygotowywane, opracowane bardzo szczegółowo scenariusze, jak wykreować człowieka, a którego człowieka zniszczyć, który jest na przykład kontrkandydatem. To są już historie też znane, choćby z Niemiec czy z innych. To już wszystko jest przeanalizowane, teraz są w to wprzęgnięte także służby specjalne. Także można robić wszystko, prowokacje, ale też my musimy. Po to między innymi o pewnych rzeczach się mówi, o takich niuansach, o tych przemieszczeniach się tych różnych ludzi, żebyśmy zdążyli to w porę zaobserwować, żebyśmy byli czujni i wiedzieli, gdzie jesteśmy wpuszczani w manipulacje, a gdzie jest prawda.
Radio Maryja, halo.
Nie będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Tadeusz z Wałbrzycha. Ja słuchałem i wczorajszej audycji, gdy byli panowie ze związków zawodowych i dzisiejszej i też wiem o dzisiaj panu, który właśnie jest tam reprezentujący, prawda, tą stronę pracowniczą. I wydaje mi się, że tak jak wczorajszy temat właśnie, że dotyczący właśnie sytuacji KGHM-u, tego co tam ma miejsce, co się robi z tą jeszcze chyba no już ostatnią, czy jedną z ostatnich dużych firm w Polsce, które jeszcze mają jakąś siłę głosu, jednak podcina się ją na wszelkie sposoby, żeby tą siłę utraciła i zarazem przez to załamanie no, swojej produkcji ekonomicznej pewne w jakiś sposób nie miała siły głosu na arenie w ogóle Polski. Mi się wydaje, że to jest moje takie odczucie, że likwidacja stoczni miała tutaj właśnie ten cel, przynajmniej jeden z celów był taki, żeby nie dać możliwości po prostu wyrazić siły sprzeciwu, bo przecież strajki te wielkie, znaczące zaczynały się właśnie w tych dużych zakładach pracy i tak jak Stocznia Gdańska, ona jest tym przykładem właśnie i ogólnie rzecz biorąc stocznie zlikwidowano, przynajmniej jeden z celów ich likwidacji wydaje mi się był taki. I teraz robi się to w kierunku jeszcze innych takich właśnie skupisk pracowników, które mogłyby w jakiś sposób wyrazić swój sprzeciw. I no był ten sprzeciw, prawda, w Warszawie, gdzie udało się tam 200 mniej więcej, prawda, ludzi, którzy wyrazili tam pewną manifestacją pod Sejmem swój sprzeciw przeciwko temu, co się robi z KGHM-em, ale wydaje mi się, że jest to sytuacja, w której trzeba nam po prostu przejrzeć, że no robi się tak, żeby w jakiś sposób raz, że no ta zasada dziel i rządź, prawda, ta rzymska zasada i ta zasada no cały czas w jakiś sposób jest realizowana, tak żeby poprzez skłócanie ludzi doprowadzić właśnie i psucie sytuacji, psucie moralne, antagonizowanie, atomizowanie, doprowadzić do stanu po prostu rozbicia, aby móc łatwiej rządzić. Stąd też wydaje mi się, że to co w jednym z wywiadów pan prezes Jarosław Kaczyński wyraził, że w tym sensie, że po przegranych wyborach, że nie można się przebić w tych mediach, prawda, tak w tym sensie ujmując, że opozycja nie jest w stanie się przebić do ludzi w tych, przez te media, że trzeba tego bezpośredniego działania, że ja to zrozumiałem, że aby posłowie, prawda, opozycyjni, tak jak z Prawa i Sprawiedliwości, dokonywali pracy w terenie i bezpośrednio spotykali się z ludźmi w terenie, tak jak takim sztandarowym przykładem był poseł